Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. W Aspektach codzienności zapraszam na drugie już spotkanie z panem Janem Czarnkiem i jego małą ojczyzną, Goszczanowem. Ważną funkcję w takiej lokalnej społeczności już od wielu lat odgrywały ochotnicze straże pożarne. W Goszczanowie istnieje już ponad 100 lat.
No i tak. No, w okolicy były straże, które mają starszą historię niż Goszczanów. Natomiast Goszczanowska Straż została zorganizowana w roku 1911-12. Tutaj się zaczyna, bo zaczęli się już organizować w 11. Dokumenty wyszły w roku 12 już i zatwierdzenie najpierw przez szefa powiatu, a potem gubernatora Kaliskiego, to jest rok 12. Największe zasługi położyło dwóch panów. To był Stanisław Strojwąs ze wspomnianego i omawianego wielokrotnie Poniatowa, no i Antoni Paterski, który wrzenił się do Goszczanowa. I dobrze, bo oni byli takimi drożdżami, takimi inspiratorami. No i namówili chłopów, że dobrze byłoby tę straż ogniową w Goszczanowie założyć. Chłopy się zeszły, na zebraniu postanowili, że straż robimy. No i cóż, wystąpili z pismem do naczelnika powiatu. Ten zaopiniował pozytywnie, a gubernator Kaliski swoje place złożył i tak to powstała w Goszczanowie Straż, która obchodziła w 2012 roku swoje stulecie istnienia.
Ale nie było tak łatwo, drodzy Państwo. Z Pana książki jeden fragment chciałbym przytoczyć jeszcze. Właśnie pismo Pana Strojwąsa do naczelnika powiatu tureckiego. Przed 6 laty założyłem w Goszczanowie Straż Ochotniczą, ponieważ nie było ani jednego człowieka, który cośkolwiek ofiarował lub chętnie dał składkę i należał do straży. Przeto chociaż jestem biedny chłop, to jednak kupiłem za swoje pieniądze całe umundurowanie i uzbrojenie, dając za darmo. Dopiero zwerbowałem ochotników. Dopieroż gdy straż stanęła gotowa, wtedy ludzie zaczęli dawać drobne ofiary i z tych drobnych ofiar kupiliśmy sikawkę, haki i drabinę. Drodzy Państwo, gdyby nie pasja ludzi naprawdę i siła woli, to nic by z tego nie było. Ale tak jak mówiliśmy, odnośnie inspiracji i chęci działania ludzi w swojej miejscowości, to jest bardzo ważne. Chcę zapytać o działalność kulturalną. To już pewnie troszeczkę będzie młodsza historia. Gminny Ośrodek Kultury.
No to już jest historia najnowsza, bym powiedział, ale ona ma korzenie głębokie, które sięgają o wiele głębiej niż moja prawie 80-letnia pamięć. Bo co było ośrodkiem znowu kultury? Parafia. Tam był jakiś chórek czy chór, tam było jakieś stowarzyszenie, tam było jakieś bractwo i to były te pierwsze, że tak powiem, znane nam dzisiaj instytucje kulturalne. Proszę Państwa, gdy ja rano słucham godzinek w Radiu Maryja, ale duchem jestem w kościele goszczanowskim, gdzie na sumie o godzinie 11:30 zbierali się chłopi goszczanowscy i pięknymi głosami śpiewali właśnie zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. To było dokładnie, no ja nie widzę wielkiej różnicy z tym, co dzisiaj w radiu słyszę i co tam wtedy słyszałem. Może ja wtedy inaczej trochę słyszałem, ale to było naprawdę piękne. Dalej, były spotkania w karczmie. No karczma też pełniła funkcję ówczesnego GOKU, ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury. Bo cóż, tam się schodzili ludzie nie tylko na kieliszek gorzałki. Zresztą, proszę Państwa, jest taki wierszyk, no nie wiem, czy akurat w Radiu Rodzina należałoby go powiedzieć, ale najwyżej pan redaktor go wytnie. Po to Pan Bóg dał niedzielę, by po tygodniowym trudzie, pomodliwszy się w kościele, na gorzałkę poszli ludzie. To nie jest, że tak powiem, propagowanie pijaństwa, ale ten kieliszek, nawet gorzałki wypity w kulturalnych warunkach, no integrował i ożywiał nieraz. A cóż tym ludziom pozostało? No wiadomo, była propinacja, że było przymusowe picie, czy przymusowe wykupowanie, czy pobieranie alkoholu. Ale to było wiadomo, o co chodziło i to nie minęło bezpowrotnie, bym powiedział. Dalej, straż była tą instytucją również kulturową. I znowu, proszę Państwa, w okresie, gdy opiłowuje się chrześcijan i teraz idzie Najwyższa Izba Kontroli do tego niedobrego Rydzyka, który nabudował różnych niepotrzebnych instytucji i pieniędzy ogromnych dostał od nie wiadomo kogo. Ja tutaj mówię no, złośliwie i ironicznie. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ta straż, o której to Pan redaktor wspomniał, w 12 roku dostała miejsce na swoją remizę, nazwijmy to remizę, to była szopa, to była stodółka taka drewniana, na proboszczowskim terenie, przy cmentarzu. I tam była pierwsza remiza Straży Pożarnej. Pierwszym donatorem Straży Pożarnej był ksiądz proboszcz Antoni Jabłoński. Proboszcz Goszczanowski, który w tym czasie przyszedł na probostwo po księdzu Przejdzieckim. To tak to wyglądało. Dalej, do tej pory na Wielkanoc jest przegląd straży na placu przykościelnym dokonywany przez proboszcza. Jednostki straży z terenu parafii, które biorą udział w rezurekcji, jest potem przegląd na placu. Wspaniałe widowisko w terenie, gdzie umundurowanych jednostek poza strażami praktycznie nie ma. A potem jest kwestia taka, no biblioteki. Biblioteka też, to co ja powiedziałem, czasem musi być ten pasjonat. Czasem musi być ten w pozytywnym sensie zwariowany ktoś, kto nie liczy swoich pieniędzy, kto nie liczy swojego czasu, kto nie liczy, co ja z tego będę miał, tylko po prostu robi. Tylko po prostu robi. A nieraz jest za to skrytykowany, bo przecież dlaczego zrobił tak, a nie inaczej? Dlaczego ten kamień postawili w tym miejscu, a nie 20 metrów dalej? Ja bym postawił 20 metrów dalej. Ale ten nie jest krytykowany i nie jest gnębiony, co nic nie robi. Ale on już przegrał, bo on nic nie zrobił.
Panie Janie, a właśnie kwestia strojów ludowych, zespołów, pieśni, troszeczkę o tej stronie kultury.
No to istnieje i tutaj chcę oddać wielki, wielki ukłon w stronę mojej koleżanki Renaty Pawlak, zresztą z bardzo zacnego rodu Frankiewiczu. A Frankiewicze to też współorganizatorzy Straży Pożarnej od pradziadka i teraz jest już wnuk czy prawnuk, działa bardzo aktywnie w straży Pożarnej Goszczanowskiej. I ta dziewczyna, no pasjonatka, ona też nie liczy swego czasu, ona nie liczy swojej, no ona po prostu tym żyje, tym gokiem. I goszczanowskie zespoły, czy orkiestrowe, czy soliści muzyczni, czy zespół folklorystyczny, są zauważane na wszelkiego rodzaju przeglądach.
Ogólnopolskich.
Ogólnopolskim, w Kazimierzu, nad Wisłą, tu i tam. No i tak to po prostu jest. No.
A czy działa cały czas zespół ludowy, tak?
Działa zespół ludowy z nad Swędrni. No tylko te dziewczyny już też mają 60+. No to trochę. No,
ale właśnie czy młodzież się garnie? Właśnie, to jest ciekawe.
Trochę tak, trochę nie. To jest tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są młodzi w straży i to jest drużyna młodzieżowa i żeńska. Także w naszej Straży Goszczanowskiej cały czas coś się dzieje. I to jest bardzo taka bliska współpraca, nie tylko rodzinna, bo kuzyn naczelnikiem straży, a kuzynka dyrektorem GOK-u, to nie o to idzie. To są pasjonaci, to są ci, co im na tym zależy, żeby to jakoś tam trwało.
Panie Janie, teraz chciałem zapytać o Pana korzenie, już dokładniej. Tak jak Pan mówił, jako nastoletni chłopak wyfrunął Pan z Goszczanowa, najpierw do Turku, potem do Lublina i cała Polska właściwie stała się Pana domem. Kiedy zainteresował się Pan historią własnej rodziny?
Historią własnej rodziny to tak naprawdę to się zainteresowałem na głęboko w czasie studiów, jak pracę magisterską pisałem, to było, jak to Pan wspomniał, nazewnictwo wsi Goszczanów. No i musiałem napisać wstęp do tego. No wstęp to trzeba było osadzić tę pracę gdzieś w terenie, prawda? No i nie można było powiedzieć, Goszczanów leży w powiecie turkowskim, tu i koniec. Trzeba było coś na ten temat napisać. No i tu się pojawiła potrzeba sięgnięcia do archiwów. To było bardzo płyciutkie sięgnięcie do archiwów. Dotarłem do mojego pradziadka wtedy. To było bardzo niewiele. No dzisiaj nasza genealogia liczy 14 pokoleń, także troszeczkę to jest. Wstecz oczywiście.
Drodzy Państwo, widziałem. Olbrzymi arkusz rozłożony na kilku stołach, bo inaczej się nie da, ale cały czas żyje i na bieżąco dopisywane są nowe nazwiska. No ale właśnie, wracamy. Jak to się dalej potoczyło?
No i cóż, zaczęło się wtedy. Ale, proszę Państwa, jak się coś zacznie takiego, to człowieka to wciąga mimowolnie. I się pojawiają nowe materiały, pojawiają się jakieś nowe potrzeby. No i 50 lat sporadycznych, co prawda, bo nie są to systematyczne poszukiwania archiwalne. Ale musiałem, po prostu przeszedłem przez archiwum. Najpierw parafialne, I tutaj ogromna wdzięczność moja jest kierowana do wspomnianego księdza Zdzisława Króla, który obojętnie o której porze dnia i nocy bym przyszedł do niego, to Janek, siadaj sobie tutaj rób. No i robiłem, i szukałem tych archiwaliów najprzeróżniejszych. No potem trzeba było pójść do archiwum wyżej, w Łodzi. W Łodzi jest niewiele. Trzeba było pójść do Archiwum Państwowego w Poznaniu. No tam było już trochę więcej. No ale potem to jest gdzieś tak do, powiedzmy sobie, do XIX wieku. A głębiej to trzeba było pojechać do wieży we Włocławku, do archiwum diecezjalnego, gdzie znowu były poszukiwania. I proszę państwa, to nie jest wcale takie proste. Bo jedziesz do archiwum, na przykład do Konina, a tam ci mówią, no dobrze, wypisz rewers, to ci przyniesiemy dwa zespoły akt. No i w tych zespołach akt akurat nie znajdziesz ani jednego zdania. A już dzień zminął, pojechałeś ponad 100 kilometrów w obie strony i nic z tego. Druga trudność. Proszę państwa, archiwalia z okresu po powstaniu styczniowym są w języku rosyjskim. I to nie tym współczesnym rosyjskim, tylko ciut starszym rosyjskim z tymi jerami, czy twiorny, miech i znak i te inne po kolei. Raz, że musisz to odcyfrować. Ja w tej publikacji, co to pan redaktor nią się posługiwał, pokazuję taki dokument zapisany po rosyjsku. To jest wniosek o akceptację straży. To nie jest dowcip, żeby go przetłumaczyć. Dowcip, żeby go odczytać. Ale to trzeba zrobić. Dalej, sięgasz okresu tego, gdy był tutaj chwilowo zabór pruski. No i co? No i łapiesz się na język niemiecki. A mało tego, dokumenty wizytacyjne, parafialne i inne są w języku łacińskim. I znowu, to prawda, łacinę kończyłem u pani magister Kunickiej i stwierdziła, że na dobry to ją opanowałem. No ale to jest znowu kwestia nieraz odczytania, bo różnie pisali sekretarze czy organiści, bo najczęściej organiści robili akta stanu cywilnego. I tak to się szuka. Tym niemniej, proszę państwa, jak tu pan wspomniał, nasza genealogia 14 pokoleń obejmuje w głąb. Natomiast wszerz to obejmuje petitem, bo to takie maleńkie są tylko krateczki na jedną osobę. No to obejmuje tak ponad 4 metry bieżące. Także proszę sobie to wyobrazić.
A Czarnkowie, to jest nazwisko, tak jak mówił pan, już popularne w Goszczanowie. Niedawno ministrem był Przemysław Czarnek. Czy to jest dla pana rodzina?
Tak, to jest dla mnie rodzina, aczkolwiek nie najbliższa, no ale nasi krewni byli braćmi w drugiej połowie XIX wieku, także to jest 5 pokoleń mniej więcej wstecz. Tym niemniej z Przemysławem, właściwie z jego rodzicami, to byliśmy bardzo, że tak powiem, blisko. Pan Bóg ich zabrał o wiele za wcześnie, bo Bożenka miała nieco ponad 40 lat, jak odeszła, a Henio miał około 50. No i Przemek został z rodzeństwem sam, tylko że znowu było wspaniale, że żyła babcia Gienia i żył jeszcze wujek Jurek, święty pamięci profesor Jerzy Pałucki z Kulu. No i tam rodzeństwo Przemka przeniosło się do Lublina i tam było za
oktobie. Ale cały czas sentyment do ziemi rodzinnej dla pana Przemysława również jest
oczywiście
ważny.
Przemek cały czas mówi, że on jest goszczanowy. Mało tego, gmina go uhonorowała honorowym obywatelstwem. Co się znowu niektórym bardzo nie podobało, bo porządni radni nie tylko z PiS-u głosowali za tym, żeby... No.
Tak bywa. Ale to jest dla wielu ludzi ważniejsze, to co się dzieje właśnie w sercach i na własnej miedzy, czy na własnym polu. To są te korzenie, o których mówimy i nie wolno o nich zapominać, chociażby wiatr historii wiał w różne strony.
Dokładnie tak, bo proszę państwa, naród, który nie zna historii, nie ma przyszłości. Naprawdę nie ma przyszłości, bo ja jestem przerażony tym, co współczesne kierownictwo Ministerstwa Edukacji najpierw, a potem i nauki chyba też nie za bardzo od tego odejdzie. No proszę państwa, o ile Wielki Sienkiewicz, pierwszy polski noblista, w oczach własnego prawnuka jest grafomanem obciachowym, no to przepraszam, dla mnie nie ten grafoman obciachowy jest obciachowy, tylko ten jego potomek jest mocno obciachowy.
Jeszcze chciałem zapytać się, jak się przekłada na pracę zawodową takie wykształcenie, jak pan otrzymuje? Humanista, rozkochany w ziemi ojczystej czy w ojcowiźnie. Jak się układało pana życie zawodowe?
Oj, proszę pana redaktora, układało się najprzeróżniej. Z wykształcenia jestem nauczycielem, z przygotowaniem pedagogicznym. No więc jak skończyłem studia, to w te pędy ożeniłem się z moją piękną żoną, z którą w tym roku, jak pan Bóg pozwoli, będziemy 55. rok dożywocia przechodzić. No i szukałem pracy. Najpierw pojechałem do pobliskiej Warty, żeby tam znaleźć pracę w szkole. Nie dało rady. Gdzie indziej też nie za bardzo, no bo jedna była sprawa paskudna, że po świętym kulu. No to już była zadra paskudna. Przyjechałem do Kalisza. Mowy nie ma, wszystko pozajmowane, mowy nie ma. No ale pojechałem do Sieradza, tam był taki inspektor, ex-jezuita zresztą, ale to nie jest najważniejsze. No i coś tam rozmawiam o tym, a on powiedział, słuchaj, no gdzieś tam to znajdę, ale mam miejsce w Złoczewie, w liceum. No i tak to, jak diabeł w kredo, trafiliśmy do Złoczewa, gdzie nam dali jeden pokoik na strychu w szkole, umeblowany, także pożal się Boże, bo szafki internackie, a łóżka nawet nie było. No aleśmy jakoś tam przeżyli. No i tam spędziliśmy lat 7. No Złoczew Państwo może znacie, bo czasem pielgrzymki chodziły dawniej przez Złoczew, nasze do Częstochowy. Miasteczko, ale malutkie, że jak na spacer z dzieckiem wyszedłem, to dwa razy dookoła obszedłem miasto i jeszcze nie było końca spaceru tak naprawdę. No i zaczęliśmy szukać. Zaczęliśmy szukać, czy Toruń może Kraków, a może Kalisz. No i tutaj udało nam się znaleźć działkę budowlaną. Dostaliśmy pomoc od rodziców i zaczęliśmy tutaj budować. I to były cyrki z znalezieniem pracy. Proszę Państwa, no, nie chciałbym w szczegóły wchodzić. Wylądowałem ja w pracy w szkole podstawowej numer 13, gdzie pracowałem chyba około 9 lat, no ale zdrowie mi nie pozwoliło. Polonista, proszę sobie wyobrazić, który cały czas musiał gadać, a w Złoczewie to jeszcze nie tylko polonista, bo i romanista, bo musiałem francuskiego uczyć. A chyba robiłem to nie najgorzej, bo mam przynajmniej dwie panie magistry języka francuskiego, filologii.
Panie magistry.
No chyba magistrzyce nie. Tak, są magistrami filologii romańskiej, czyli coś tam Czarnek ich nauczył. Mało tego, no ze Złoczewa te kochane moje dzieci, jak byłem wychowawcą, to dostałem klasę nieliczną, 42 sztuki. No.
Przepełnienie dwukrotne.
Tak, 42 sztuki, 38 godzin pracy tygodniowo, no więc już mi zdrowie troszeczkę naszczarpnęło, bo to nie było tak, że zrobiło się na tablicy zadanie i teraz rozwiązujcie, czy dało piłkę i pogwizdywało, żeby sobie grali na sali czy na boisku, tylko trzeba było gadać. No i zdrowie mi wysiadło, trzeba było uciekać. Mało tego, no rodzice już byli na tyle starzy, a nie miał kto przejąć gospodarstwa, no więc Janek zajmie się tym gospodarstwem. W Goszczanowie znowu i mi przypadło gospodarzyć zdalnie na 15 hektarach powierzchni całkowitej, a na 10 ornej. Dawałem sobie radę, nie z gorzej, aż dziecko podrosło i przejęło. Także.
A PTTK w Kaliszu?
Byłem chwilowo dyrektorem Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, no ale tutaj też była zagwozdka niesamowita, bo były zaszłości takie, które przy odrobinie, że tak powiem, niefartu mogły mnie zaprowadzić, nie za własne winy, tam gdzie bym nie chciał być.
Panie Janie, gdybyśmy jeszcze w tej 14-pokoleniowej genealogii chcieli wskazać osoby, które są bardzo ważne dla Pana z tego punktu widzenia historii rodziny.
No mamy jednego bohatera, to jest brat mojego ojca, który w roku 1919 zginął pod Kozaczyzną. Tylko mam teraz znowu problem, bo był wcielony do pułku piechoty imienia księcia Poniatowskiego w Kutnie. I ten pułk miał ciekawą linię bojową, szlak bojowy. Najpierw walczył w województwie tarnopolskim gdzieś do lipca 19 roku, a potem został przerzucony na front północny, czyli w okolice Święcian, no, na Litwie. Według tego, bo tak, dokumentów odnośnie mojego stryja Franciszka nie ma żadnych, w żadnym archiwum wojskowym w czasie działań bojowych to archiwum gdzieś zginęło. Nawet oficerów wszystkich nie mają w tym pułku odnotowanych. Próbowałem znaleźć, gdzie stryj zginął. Według tego, to jego kolega, jak potem z wojny wrócił i przyszedł do rodziny i powiedział, że Franek zginął pod Kozaczyzną. No dowcip jest w tym, że są dwie Kozaczyzny. Jedna Kozaczyzna jest nad Styrem w województwie tarnopolskim, na Wołyniu, a druga Kozaczyzna jest w okolicach Święcian. I tu pułk mojego stryja walczył. I na dobrą sprawę nie wiemy, czy tam jego szczątki zostały. Stryj ma zrobiony symboliczny grób w Goszczanowie.
A jeszcze też ciekawi mnie, też nie chronologicznie już, jak młody chłopak kończy liceum w Turku, jak trafia na KUL, uczelnię no, nacenzurowanym w tamtym czasie.
A no, panie redaktorze, Pan Bóg pisze chyba prosto po krzywych liniach naszego życia. Bo jako 17-latek, bo jak skończyłem, jak maturę zdałem, to miałem lat 17 i kilka miesięcy, bo jestem listopadowy, a w maju zdałem maturę. I zachciało mi się być oficerem Ludowego Wojska Polskiego. I poszedłem do podchorążówki Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy na kierunek eksploatacji. Ja z natury humanista, mechanika teoretyczna, matematyka taka, fizyka taka. No, Boże kochany, gdzie ja tu wszedłem? Czy ja ojca mandoliną zabiłem, żebym ja miał to wszystko robić? No i złożyłem raport o zwolnienie ze szkoły. No miałem trochę szczęścia, bo złożyłem ten raport bodajże w listopadzie, a do wojska szło się od 19 roku życia. Czyli ja jeszcze miałem rok karencji, nie mogli mnie wcielić do jednostki czynnej. No i pan pułkownik stwierdził zwolnić do cywila. No i zwolnić do cywila i co teraz robić, prawda? Wróciłem do Goszczanowa, no i było mocne szukanie, co dalej? Co dalej? Tu próbowałem, tu pytałem, tu czego? No ale posłałem prośbę na KUL o informator. No i przesłali mi ten informator. No i tak szukałem, to historia, tam ta historia mi zawsze gdzieś tam koło serduszka latała. No ale stwierdziłem, że wybieram filologię polską. I dobrze się stało, bo na filologii polskiej historia też była. No i zdawałem na przykład u profesora Bendera, wspaniały historyk nauczył nas szukać, bo on nie mówi przeczytaj to, czy przeczytaj tamto. Masz okres do opanowania, a źródła, to ty jesteś student, to masz sobie znaleźć. No i myśmy szukali. Myśmy znaleźli wtedy podręcznik Anatola Lewickiego do historii Polski. Myśmy znaleźli podręcznik profesora Oskara Haleckiego. Z tym podręcznikiem Haleckiego to jest jeszcze inna sprawa. Wiadomo, to był pozadebitowy, prawda? Tego w bibliotekach oficjalnie nie było. No ale któryś tam z kolegów to dorwał. No i trzeba było jakoś sobie z tym poradzić, żebyśmy mieli nie jedno, tylko więcej. No więc kolega, przyjaciel, którym do dnia dzisiejszego się jeszcze kontaktujemy, taki przyjaciel z Krakowa, pojechał do Warszawy, do Klubu Inteligencji Katolickiej, żeby mu tam pomogli to w jakiś sposób przepisać. No i nie pamiętam, kto z tego Klubu Inteligencji powiedział, no to proszę pana, to tu jest taka sekretarka, to ona panu pomoże. Więc Adam poszedł, z tą sekretarką rozmawia, a sekretarka Ewa zresztą powiada, proszę pana, ja panu pomogę, tylko ja teraz idę do kościoła, bo jest jakieś tam nabożeństwo. No i poszli do tego kościoła. Owszem, Ewa przepisała mu podręcznik Haleckiego, ale została jego żoną i odeszła mu po 50 kilku latach wspólnego życia. Do pana oczywiście, tak. Na KUL-u mieliśmy wspaniałą kadrę profesorską. Panie redaktorze, to była taka paternalna, powiedzmy, sytuacja mistrz-student. Nie to, żebyśmy nadużywali dobroci profesorów, ale jak miałem jakiś problem, to ja w każdej chwili mogłem powiedzieć profesorowi, panie profesorze, chcę się z panem spotkać wtedy i wtedy. Przyjdź za godzinę, można było w każdej chwili przyjść. Nic nie narzuca. Jak ja pisałem wspomnianą pracę magisterską, to ja przychodziłem do profesora Brajerskiego z konkretną propozycją. A on po ojcowsku pogładził mnie po ramieniu, pada, dobrze, w tym kierunku idź, ale to rozszerz. Rozszerz. W jakim kierunku rozszerz? A to twoja sprawa, jak masz rozszerzyć, tak? KUL nam dał tą formację taką, która, no wiadomo, człowiek popełnia najprzeróżniejsze błędy. Ja też popełniałem, jeszcze popełnię chyba trochę też, zanim mnie Pan Bóg odwoła. Ale dał nam ten kierunek. I to, że ja dalej, powiedzmy sobie, to zakorzenienie czuję, to też trochę kulowska sprawa. No ja chętnie do Lublina jadę, chociaż to nie jest już mój Lublin. KUL to nie jest już mój uniwersytet. Ani pomieszczenia, ani akademika. Pojechaliśmy po 10 lat chyba temu, to ja nie poznałem ulicy mojego akademika. To jest gdzieś tu. No dobrze, ale poszliśmy dalej, to dopiero. Ale tak, piętro na akademiku nadbudowane, ulica całkowicie zmieniona. Fronton KUL-u, jak ja mam na zdjęciach, no to była siermięga. A dzisiaj jest to coś wspaniałego. Tylko jest jedna sprawa. Wtedy nas było 2500 studentów, licząc w to seminarium duchowne lubelskie, które było na prawach wydziału. A dzisiaj jest 2500 kadry wykładającej. Myśmy każdego profesora znali, że tak powiem, od samej podszewki. To były naprawdę familiarne takie stosunki. Były u nas na polonistyce tak zwane msze polonistyczne. Myśmy się raz w miesiącu, kadra i studenci polonistyki, spotykali na wspólnych mszach, które się odbywały w różnych miejscach Lublina.
Panie Janie, a jeszcze powrót, to też jest ciekawe, powrót na ojcowiznę pana syna. Jak się potoczyły dalej losy wnuków?
No, ja byłem ostatni z rodu w mojej linii, tej właśnie od pradziadka. Także ten po wojnie, w czasie wojny mu żonę potłukli mocno i zmarła w wieku 44 lat. Chodzi o stryjenkę, czyli żonę stryja. Także mój ojciec został sam jako potomek Jana, potem Józefa i on. No i ja byłem tym ostatni z rodu, no ale urodziło nam się trzech synów. Pousamodzielniali się, byli i za granicą, trochę pracowali w ramach, tak no, jak to się nazywa, tych, co prawda nie na szparagach, no, ale w Królestwie Angielskim po kilka lat byli. No i stwierdzili, że jak będą tak ostro pracować w Polsce jak tam, to też będą żyli nieźle. No i najmłodszy został, bo tak, najstarszy już był mocno usamodzielniony, miał tutaj swoje zadania i dobrze mu to szło. Średni też, no młodszy pada, to ja idę na dziadkowiznę. No i tak to osiadł na dziadkowiźnie, areał podwoił, oj, trochę nawet nie jeszcze bardziej powiększył, no i sobie jakoś tam radzi, chociaż rolnictwo nie jest jego głównym źródłem utrzymania, bo jeszcze pracuje w handlu, w zaopatrzeniu, w dwóch branżach przynajmniej. No ale sobie radzi całkiem nieźle i sobie chwali na razie to, co jest, choć też no, widzi zagrożenia, jakie nowa sytuacja stwarza.
A ktoś z wnuków może te zamiłowania humanistyczne odziedziczył?
Trudno mi powiedzieć. No, wnuczka jedna jest na trzecim roku prawa, więc ja widzę ją raczej w kaście. Tylko nie wiem, czy to będzie ta szcząsa się kasta, czy ta normalna kasta. Dwójka, właściwie jeden już skończył, technikum świętego Józefa, którym tutaj jesteśmy w pobliżu. Jak to wyjdzie? Proszę pana redaktora, sprawa jest taka, jak ja już potem byłem magistrem, byłem nauczycielem, to niektórzy rozpaczali, co z tym gospodarstwem ich będzie. No okazało się, że minęły dwa pokolenia, aśmy z ojcowizny nie zrezygnowali. Także mam nadzieję, że to pozostanie, tak.
A jeszcze w pana biogramie tak tajemniczo brzmią staże specjalistyczne z zagranicznymi, włącznie Francja, Szwecja, Włochy. Cóż to było?
Tak, to są lata te 80, 90 w zasadzie, gdy była zmiana stosunków społeczno-politycznych w Polsce. No i ja byłem mocno zaangażowany w Solidarność Rolników Indywidualnych jako rolnik postępowy. No staraliśmy się skorzystać z doświadczeń innych. Te doświadczenia to wcale nie były takie aż rewelacyjne i powalające, bo, nie wiem, ja nie chcę być zarozumiałym, ale myśmy naprawdę w wielu dziedzinach, w wielu kierunkach stali o wiele wyżej niż piękne rolnictwo francuskie, włoskie, belgijskie czy nawet szwedzkie.
Bez kompleksów.
Bez kompleksów. No proszę Państwa, ja nie chcę tutaj robić takiego, powiedzmy sobie, nieciekawej materii na koniec naszej rozmowy, ale jak kiedyś byłem we wiodącym gospodarstwie holenderskim, w serowarni, gdzie wycieczki przyjeżdżały, żeby oglądać, jak się produkuje ser od obory do stołu. No i proszę Państwa, no mi nie wystarczyło to, co gospodarz nam mówi w salonie i tego. Poszedłem do obory, proszę Państwa. Obora rurowa, wyposażona w kafelki. No i cóż, no i mnie tam rzuciło, bo proszę sobie wyobrazić, że na tych kafelkach w oborze, w dojarni, nie w oborze, gdzie krowy stoją, tylko w dojarni, było około 20 centymetrów bryi składającej się z mleka, wody i odchodów. No więc wracam do salonu, gdzie właściciel ma wykład dla mojej grupy, bo się bawiłem też w turystykę swego czasu. To była moja grupa, którą ja prowadziłem. I mówię, słuchaj, a jak u ciebie jest z kontrolą sanitarną? No permanentna, ciągle. No i kiedy byli ostatnio? Wczoraj. A w oborze też byli, pytam? Tak. I ci nic nie zakwestionowali? Nic. To ja wiesz co, z całym szacunkiem, ty jesteś gospodarzem, ja nie chcę ci to źle powiedzieć, ale z takimi warunkami higienicznymi, jak ty masz w twojej dojarni, to ja bym cię w ciągu najbliższych 10 lat do Unii Europejskiej nie wpuścił. Bo proszę sobie wyobrazić, na rurach było kurzu tyle, ile nie spadło. Między rurami było pajęczyny tyle, że moje firanki są mniej gęste w kotłowni. No i proszę państwa, i tak to wyglądało. Jestem we Francji, bo to były te staże takie, powiedzmy, rolnicze, samorządowo-rolnicze, tak bym to nazwał. Jesteśmy we Francji, hodowla opasów. Chyba 80 czy 100 byczków w oborze. No i nie może, prawda, gnój nie może być byle jak gdzieś, prawda, składany. Płyty gnojowe i tak dalej, wymogi polskie. Proszę Państwa, odchody od tych byczków z pychem ciągnikowym wygarniał za oborę. Za oborę na pole po prostu. Nie było ani płyty gnojowej, ani zbiornika, ani nic. A nas wtedy już gonili, żeby krówka miała lepiej niż niektóry miał w domu. No ale to jest ten kompleks, bo na zachodzie, żywność przyjeżdżała z zachodu, podobno była lepsza, bo ładniej opakowana. Nie, to nie była lepsza, bo do Kalisza przywoził jeden z okolicznych biznesmenów przeterminowaną margarynę z Holandii. On ją przepakowywał i szła do naszych cukierni. I ludzie to jedli, a on to przywiózł jako do utylizacji. No niestety, proszę Państwa.
Te problemy dużych firm przemysłowych, gospodarczych, rolniczych cały czas istnieją i interesy okazują się różne. Unia nie we wszystkich sprawach jest uczciwa z nami, niestety. I nakładając na naszych rolników trudne warunki, no sami nie patrzą na swoje ręce.
Proszę Państwa, tu nie chodzi o to, żeby było tak, jak Unia mówi, tylko chodzi o grube pieniądze. Tu chodzi o grube pieniądze. Tu nie chodzi o ratowanie rolnictwa ukraińskiego, które naprawdę nie jest ukraińskie.
No tak.
To nie jest ukraińskie, to są holdingi niemieckie, holenderskie i kto wie jeszcze jakie. A chodzi o to, żeby udusić naszych, bo no przepraszam za trywializm. Co ma minister bez nazwiska z tego, że ja na swoim polu wyprodukuję dobrą pszenicę, dobrą kapustę czy dobre ziemniaki i Kowalski ode mnie kupi. No ale jak te pszenice, te kapustę czy te ziemniaki zostaną sprowadzone z Pernambuco, no bo to jest na rybkę powiedziane, to zawsze mogę zyskać tę tak zwaną prowizją. Te 10% przy tych kilku milionach, to już się opłaca. A nawet 5% się już opłaca. Ja nie mówię, że to jest łapownictwo, tylko to jest wycinanie konkurencji. I wtedy jak ja nie będę już produkował, to ci powie ten czy inny holding, ile ta kapusta kosztuje, ile te ziemniaki kosztują, ile ten kurczak kosztuje. No taka jest rzeczywistość, proszę Państwa.
No niestety nie jest wesoło w tych sprawach i no możemy się tylko modlić o to, żebyśmy w końcu wyszli na jakąś prostą i stało się wszystko normalne, to co powinno być normalne. Panie Janie, cieszę się, że możemy wrócić do historii rodziny, historii ziemi, żeby nie zapomnieć tych ważnych rzeczy, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gościem moim i Państwa w Radiu Rodzina był pan Jan Czarnek. Myślę, że więcej takich ludzi potrzeba nam w naszym kraju. Kiedyś ludzie zwracali uwagę na to, żeby właśnie zaglądać do własnych szuflad, póki jeszcze nie zapomnieliśmy o tej historii. Pan Jan w swojej książce strawestował wiersz Jana Twardowskiego. Starajmy się pamiętać o tej historii, do której możemy jeszcze sięgnąć. Dziękuję bardzo, panie Janie. Do widzenia, do zobaczenia.
Dziękuję za cierpliwość i za wysłuchanie naszej rozmowy.